Słuchajcie, radia RMF24. My teraz przenosimy się do kraju nad Dunajem. To znaczy, krajów nad Dunajem jest sporo, my przenosimy się konkretnie na Węgry. Tam prezydent Węgier Tamás Suljok ogłosił wczoraj w serwisie społecznościowym, że wybory parlamentarne w kraju odbędą się 12 kwietnia. Opozycyjna partia Tisza od miesięcy utrzymuje w sondażach przewagę nad rządzącym Fideszem premiera Viktora Orbana. O sytuacji w tym kraju porozmawiam teraz z moim gościem, którym jest dr Dominik Hej, politolog specjalizujący się w polityce węgierskiej. Witam serdecznie.
Kłaniam się, dzień dobry.
No i zacznijmy od pytania, czy ten termin jest już pewny. Znaczy, jeśli prezydent powiedział, to czy premier go na pewno przyjmie i 12 kwietnia wybory się odbędą?
Wszystko wskazuje na to, że wybory się odbędą. Ten termin nie był zaskakujący z uwagi na to, że mówiło się o nim już od bardzo wielu miesięcy. W związku z tym pod tym względem nie było to zaskoczeniem. No i teraz w zasadzie oficjalnie ruszy kampania. Kampania, która trwa już od dobrego roku, jak nie więcej.
A jak wyglądają wybory na Węgrzech? Różnią się czymś od polskich?
Różnią się zasadniczo z uwagi na sposób głosowania. Wyborca ma dwie karty, z uwagi na to, że głosuje w 106 okręgach jednomandatowych i 93 parlamentarzystów wybiera się na liście krajowej, czyli jak w Polsce do Sejmu, więc system jest mieszany. No i później skomplikowany proces liczenia głosów zazwyczaj, no i to jest to największe pytanie, jak to przebiegnie, zawsze bardzo wspierał Fidesz. No więc otwartym pozostaje, na ile po pierwsze sondaże przełożą się na faktyczny rezultat jakby wejścia, czyli tego, jaka pula głosów wejdzie do obliczenia, a potem na ile system wyborczy, który został wielokrotnie przez Fidesz zmieniony, pozwoli Fideszowi na zachowanie władzy.
Znaczy, żeby dobrze to mówić, znaczy, ile głosów wejdzie do liczenia? To znaczy, jakaś część
już
może
mówię,
nie
z uwagi
wejść?
Na to jest bardzo skomplikowane. Nie, to jest o tyleż skomplikowane, żeby nie wchodzić też w zbyt wiele szczegółów. 40% głosów, które na podstawie których wyliczono później, ilu mandatów przypada której partii, mówię tutaj o puli listy krajowej, czyli tych 93, to były głosy matematyczne, będące następstwem skomplikowania procesu wyborczego, sposobu liczenia głosów, tak zwanych głosów resztkowych, premii zwycięzcy i przegranego. W każdym z tych wariantów Fidesz zawsze dostaje najwięcej głosów. No i to jest ta kluczowa część dotycząca tego, jak później te nastroje społeczne przekują się w faktyczny rezultat. Tu chodzi o to, że Fidesz, jeżeli pokonuje kandydata opozycji, to wygrywa ogromną większością. Natomiast kiedy przegrywa, to niedużą liczbą głosów. Jeżeli się skumuluje wyniki później tych premii zwycięzcy i przegranego, to zawsze najwięcej dostaje Fidesz, po to ten system został stworzony. W związku z tym później, no bardzo dodaje to jakby potęgi Fideszowi w ostatecznym rezultacie wyborczym.
A jakie są sondaże? Znaczy, bo to rozumiem jest pierwsze pytanie. Znaczy, na ile te sondaże, które są, w których rzeczywiście opozycja miewa przewagę, dają im szansę przy tym konkretnym systemie nie tylko do uzyskania przewagi sondażowej, ale realnej przewagi, która pozwoli im przejąć władzę?
To już na wstępie ostudzę jakby nastroje z prostej przyczyny. Faktycznie TISA ma przewagę w sondażach od wielu miesięcy. I to jest przewaga sięgająca od kilku do kilkunastu punktów. Mówię tu o ośrodkach wyborczych, których można zaufać z uwagi na to, że te prorządowe dają zawsze gigantyczną przewagę Fideszu i to należy włożyć między bajki. Ale rzecz jest zupełnie inna. To znaczy zazwyczaj patrzymy na ten wynik, który mamy w puli wyborców zdecydowanych. To znaczy tych, którzy raz wiedzą, że pójdą zagłosować, dwa, wiedzą na kogo. I tutaj ta przewaga TISY sięga kilkunastu punktów procentowych, czasami nawet 13. Natomiast ja patrzę na zupełnie inne dane, też podawanych przy okazji tego sondażu, aczkolwiek mniej spektakularnych, czyli przeprowadzonych w całej populacji. Chodzi tutaj o to, że TISA czasami też ma 10 punktów przewagi, ale tu kluczowa jest partia osób niezdecydowanych. Tych, którzy na pewno nie pójdą, tych, którzy nie wiedzą na kogo zagłosować, albo nie wiedzą, czy pójdą. I to jest odsetek, który sięga między 20 a 30%. I to ci ludzie zdecydują, a oni są nieujmowani w sondażach. Na razie wiemy tyle, że Fidesz nie będzie miał większości konstytucyjnej. I to już jest rewolucja z uwagi na skomplikowanie późniejszego procesu legislacyjnego, w którym Fidesz tak zabetonował tysiące ustaw, że nie da się ich znowelizować, jeśli się tej większości nie ma. Części urzędników nie da się też wybrać. Natomiast co do tego, czy TISA ma szansę wygrać, to myślę, że to będzie do ostatniej chwili na żyletki, chyba że wydarzy się coś spektakularnego, co zdecydowanie zbustuje Fidesz. 4 lata temu to był wybuch wojny. Tutaj Fidesz liczy na to, że prawdopodobna wizyta Donalda Trumpa w marcu na Węgrzech no, przyniesie duże poparcie, aczkolwiek, wracając wątek nieco poboczny, relacje amerykańsko-węgierskie mają zupełnie inny ciężar gatunkowy dla rządzących jak polsko-amerykańskie. W związku z tym tu nie ma takiego spektakularnego przyrostu po tym, że nagle ktoś zobaczy Viktora Orbana w towarzystwie Donalda Trumpa, jak było to w Polsce w kampanii. Natomiast jakby Fidesz liczy na to, że ci niezdecydowani, właśnie ta decyzja tego, że Orban obroni Węgry przed wojną i tak dalej, najmocniej wpłynie na to, że jednak postanowią zaufać Fideszowi.
Wspomniał pan o tym, że Donald Trump ma być na Węgrzech. Tak. Wiemy też, że 21 marca na Węgrzech odbędzie się konferencja środowisk narodowo-konserwatywny SIPAK. I to zapowiedział
Miklós. Tak, i on na Miklós... nim ma być.
No i właśnie on na nim ma być, dokładnie. Miklós Szanto zapowiedział, że tak będzie. Wspomniał pan o tym, że to nie ma takiego prostego wpływu i przełożenia na wyborców węgierskich. Rozumiem, że podejście Węgrów do Stanów Zjednoczonych jest inne niż Polaków. Tam nie ma takiego... nawet nie wiem, jak to określić, takiego zaufania do Stanów Zjednoczonych?
Nie ma, a to jest, to znaczy, to w dużej mierze wynika z historii. Ja sięgnę tylko do memorandum Wilsona, w którym Polska powstawała jako państwo po 123 latach podległości, nieistnienia, a Węgier, które właśnie ten sam plan, te punkty, które pojawiły się, właśnie czyniły państwem mniejszym i to między innymi przez Stany Zjednoczone, przecież nastąpiło Trianon w 1920 roku, potem w 1947 roku. W związku z tym jest kompletnie inne podejście do relacji węgiersko-amerykańskich już na tle historycznym, aczkolwiek później była taka bliskość, która nastąpiła jeszcze przed wejściem Węgier do NATO, kiedy amerykańskie bazy na Węgrzech służyły do tego, żeby w wojnie na Bałkanach Amerykanie mogli brać udział. Natomiast jakby ciężar gatunkowy jest zupełnie inny. W związku z tym też pamiętajmy, że ponieważ obozy polityczne są absolutnie okopane i zakopane i tak naprawdę mówimy o wejściu do parlamentu w zasadzie wyłącznie środowisk prawicowych. Duża część sondaży pokazuje, że wejdzie Fidesz, który nazwijmy mocno prawicowy, wejdzie TISA, który jest Fideszem w wersji soft tak naprawdę pod wieloma względami i wejdzie być może skrajna prawica w postaci Michozank, która na przykład domaga się uregulowania statusu Zakarpacia, najlepiej teraz przy okazji rozmów, a jej lider też brał udział.
Uregulowanie statusu Zakarpacia to znaczy przejęcia Zakarpacia?
Przejęcia w planie idealnym, autonomii w planie minimum i o tym jest mowa dość jasno w takim przekazie, który się znajduje.
To teraz jeszcze pytanie, jaki jest stosunek Węgrów do Trumpa samego? To znaczy, no bo jego pojawienie się tutaj może mieć znaczenie. To znaczy, czy on jest traktowany jako taki większy Orban albo może mniejszy Orban?
Mam wrażenie, że on jest jakby traktowany trochę z perspektywy kogoś, kto Orbana naśladuje. Dlaczego? Dlatego, że paradoksem jest, że Donald Trump mówi językiem, który Węgrzy słuchają od lat, bez względu na to, że Joe Biden był prezydentem Stanów Zjednoczonych. W związku z tym jakby to jest duża legitymacja dla polityki Orbana, że Trump mówi jego głosem, że Trump go pochwala, że Trump się odwoływał do niego w trakcie kampanii wyborczej, że może Amerykanie wiedzą, gdzie są Stany Zjednoczone i że głodne i Węgry to nie jest to samo. Śmiejąc się, ale zupełnie, zupełnie serio, to, że amerykańscy influencerzy ruchu MAGA dużo o Węgrzech piszą, że Elon Musk też jakby wielokrotnie wyrażał się z dużą estymą, czy Tucker Carlson na temat Viktora Orbana zresztą przeprowadzał z nim wywiad, więc jakby ten soft power węgierski w Stanach Zjednoczonych pod tym względem jest bardzo dobry. Natomiast mam wrażenie, że właśnie z uwagi na to, że te obozy są okopane, to jest tak naprawdę, nie ma sensu adresować tego przekazu i pewnie nikt nie będzie tracił wysiłku nawet, żeby przekonać wyborców TISY, żeby zagłosowali na Fidesz. Natomiast w puli tych niezdecydowanych, być może ktoś zobaczy to zdjęcie Viktora Orbana i Donalda Trumpa, który mu powie, że nie wiem, będziecie mieli jakieś gwarancje i to zmieni jego podejście. Natomiast pamiętajmy, że pomimo tej bliskości relacyjnej, to Donald Trump będzie wymuszał na Węgrach odejście od rosyjskich węglowodanów, o czym na Węgrzech niespecjalnie się mówi w mediach prorządowych, a także ta głośnym echem odbijająca się pożyczka, której miał Donald Trump udzielić Węgrom, która się finalnie okazała, że nie będzie żadnego wsparcia i że to nie jest danie pieniędzy, pieniędzy, tylko może pożyczka i to jeszcze na wstępnym etapie, wpłynęło na to, że jakby ten ciężar relacyjny trochę spadł. Oczywiście jest on podspinowany zdecydowanie przez prorządowych dziennikarzy, ale mam wrażenie, że w ostatecznym rozrachunku to jest przekonywanie przekonanych, no i być może jakiejś małej puli ludzi, którzy po zobaczeniu tych zdjęć uznają, że dobra, to na niego zagłosujemy, aczkolwiek mam wrażenie, że jeśli będzie paraliż Budapesztu, który i tak nie jest profidesowski, no to raczej to nie wpłynie specjalnie na nastroje społeczne.
To jeszcze ostatnie pytanie o Tiszę. Wspomniał pan o tym, że to też jest partia w gruncie rzeczy prawicowa, założona zresztą przez byłego bliskiego współpracownika Viktora Orbana. A na ile to może być? To jest takie podejrzliwe bardzo, taka jakaś we mnie się włączyła nuta wielbiciela teorii spisku. Na ile to jest możliwe, że to jest stworzone po to, żeby jakby to powiedzieć w przyszłości i tak jakoś panowie się dogadali? Czy na ile to porozumienie między Peterem Madziarem a no właśnie Viktorem Orbanem jest w ogóle możliwe?
Ja mam wrażenie, to znaczy TISA powstała i to jest moim zdaniem dlatego, żeby Peter Madziar stracił możliwość rozwoju w Fideszu. Stracił ją z uwagi na to, że rozwiódł się z byłą minister sprawiedliwości Judith Wargą i po prostu wyleciał z kręgu zaufanych i dlatego założył partię TISA, która programowo niespecjalnie się od Fideszu różni poza jakby dogmatem tego, żeby odblokować środki unijne i przestać kraść. To jest przekaz, który leci w takim mainstreamie. Natomiast moim zdaniem TISA powstała jako przyszła rywalizacja o schedę prawicy, mam na myśli Fidesz, po ewentualnym wycofaniu się z życia politycznego Viktora Orbana, które nastąpi kiedyś, nikt nie wie oczywiście kiedy. W związku z tym, z uwagi też na bliskość relacyjną, mam tutaj na myśli programową właśnie, mam wrażenie, że jakby stąd jest ta bliskość. Natomiast jeżeli chodzi o porozumienie między TISą a Fideszem, przyznam, że w to nie wierzę, z uwagi też na to, że to są środowiska, które sobie próbują wyrwać tych wyborców. TISA oczywiście zassała cały elektorat też lewicowo-liberalny, jakby z naturalnej partii protestu wobec obecnego rządu Fideszu. Więc porozumienie nie, ale jako rywalizacja o schedę po Fideszie jak najbardziej. Tak? I to, że wielokrotnie Modior udowadniał, że można z Fideszu odejść, ale Fidesz poglądowo w człowieku zostaje.
Wspomniał pan o tym, że to jest rywalizacja na sytuację po odejściu Orbana, ale on nie wygląda na kogoś, kto chciałby jakoś bardzo odchodzić z polityki.
Znaczy, ale oczywiście,
nie sprawia
że
wrażenia,
dlatego
żeby,
to jest
żeby rezygnował.
Gdyby Fidesz spektakularnie przegrał w wyborach, gdyby doszło do jakiegoś ośmieszenia premiera, to być może coś by wpłynęło na to, że on by zmniejszył swój udział. No, pojawiały się te pogłoski, że może on by został prezydentem, że może trzeba jeszcze zmienić system. Tak, zostały 3 miesiące, żeby to zrobić niespełna. Jeszcze ewentualnie, bo większość konstytucyjną Fidesz ma i może sobie zmienić konstytucję z dnia na dzień. Natomiast wydaje się to wszystko dość mało prawdopodobne obecnie, aczkolwiek nie chce mi się wierzyć, że jeżeli z wewnętrznych sondaży Fideszu wyniknie, że naprawdę są w stanie stracić władzę, to żeby od tak po prostu na to patrzyli.
Bardzo dziękuję, dr Dominik Hej, specjalista od Węgier, politolog, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.